włoski garnitur jest też rekwizytem włoskiej tradycji asegiata. Nieśpieszna przechadzka, podczas której mężczyzna przechwala się przed rywalami swoim autentycznym lub niedoszłym dobrobytem, czemu oczywiście służy jego strój. Pycha i próżność, jakby nie było, gdzieś tam w przeszłości służyły rozwojowi różnych dziedzin. Nie przez to, że ktoś chciał dobrze wyglądać, to krawcy mieli co robić.
Kto jest dla ciebie wzorem włoskiego stylu? Mężczyzna albo kobieta?
Książę Karol.
Podcast o kulturze śródziemnomorskiej Lente rozpoczął swój włoski sezon i w tym włoskim sezonie chcemy rozmawiać oczywiście także o modzie, gdyż ona jest dla Włochów i dla całego kraju szalenie istotna. A gościem podcastu jest dzisiaj Wojciech Wocław, ekspert w dziedzinie etykiety w biznesie, savoir-vivre, dress code, wystąpień publicznych, konferansjer, publicysta, człowiek, dla którego elegancja w wielu aspektach życia stanowi nie coś wyjątkowego, a taką piękną codzienność, co zawsze podziwiam, patrząc na niego. Uczy, jak być eleganckim w taki niewymuszony, powiedziałabym, bezbolesny sposób. Witaj, Wojtku, w naszym podcaście.
Bardzo mi miło. Dzień dobry, dobry wieczór, kiedykolwiek państwo tego słuchają. No a to, co Magda powiedziałaś przed chwilą, to ja to wytnę i mojej mamie jako dzwonek w telefonie ustawię chyba.
Będziemy rozmawiać o modzie włoskiej, wszak to włoski sezon podcastu Lente, ale Włochy są kolebką mody, nie mamy tutaj żadnych wątpliwości. Zresztą podziwiając modę, inspirując się nią, podziwiamy też sztukę w różnych jej dziedzinach, design, a nawet myślę kuchnię, to się po prostu u Włochów wszystko wspaniale połączyło. Dodam też, że ty kilka razy w roku odwiedzasz Włochy, przede wszystkim Florencję, jeżdżąc tam po właśnie wymianę modowych doświadczeń i o tym bardzo ciekawym wydarzeniu powiemy za moment, ale najpierw na rozgrzewkę mam pytanie. Czym kierowałeś się w wyborze ubrań na dziś? Co je zdeterminowało?
A to jest bardzo ciekawe pytanie, bo ja przyszedłem...
Zaskoczyłam cię, widzę.
Absolutnie. Przyszedłem dzisiaj na nagranie chwilę po zakończeniu konferencji, czy forum prostego języka, który prowadziłem tutaj w Warszawie. I przed tym wydarzeniem rzeczywiście miałem taki mały kłopot, czy zastanawiałem się, czy ten strój, który mam dzisiaj na sobie, czyli garnitur w takim odcieniu beżowym, w ciemnoszare paski, prążki, czy on jest odpowiedni na taką biznesową okazję, ale potem sobie prześledziłem to, jak zazwyczaj ludzie się ubierają, czy jak wyglądają na takich wydarzeniach. Prowadziłem to forum zresztą po raz siódmy w dniu.
Proste outfity.
Absolutnie. To sobie pomyślałem, że nie, chodzi o jasny kolor. No, czy ten jasny kolor będzie odpowiedni na taką okazję urzędową, prawda, ministerialną. Ale uznałem, że jest to dzień, że jak najbardziej, więc garnitur pełny, spodnie i marynarka wykonana.
Ale masz taką bladoróżową koszulę, dobrze widzę?
Z tego samego materiału. Paski, tak, bladoróżowa koszula i krawat grochy. Krawat ciemnogranatowy, a grochy fioletowe na takim morelowym tle.
Słyniesz też z kolorowych skarpetek, ale dzisiaj ich nie ma.
Nie ma. To zabawna sytuacja, ale o, to wiem, bo to jest pewna nauka. To znaczy, ja przyjechałem do Warszawy poprowadzić tę konferencję dzień wcześniej z Krakowa i w torbie przywiozłem naturalnie ubrania, między innymi ten garnitur, który mam dzisiaj na sobie i skarpetki. I ja zawsze wyjeżdżając na jakiekolwiek wydarzenie zabieram przynajmniej dwie albo trzy pary skarpetek na jeden dzień, żeby mieć jedną w zapasie. I co się okazuje, dzisiaj rano ubieram bordowe skarpetki pod kolor butów. W takim kolorze czerwonego wina mam też dzisiaj buty. I co się okazuje, że ta skarpetka sprawiła mi psikusa. Wiemy, co się z nią stało.
Skarpetki już tak mają po prostu.
Oczywiście. No ale dzięki właśnie tym zapasom udało mi się zażegnać problem.
Powiedz, co sprawia, że Włosi prawie zawsze wyglądają tak dobrze? Pamiętam taką scenę na ulicach Bari, byłam tam na takim urlopie, wiesz, pisarskim i patrzę, a tam przechadzają się dziewczyny w różnym wieku, w środku dnia, godzina 13, ubrane tak, jak u nas, wiesz, idzie się do teatru. Wierzysz to, że Włosi mają wyczucie stylu, bo są właśnie od dziecka otoczeni, nie wiem, sztuką, pięknem, czy to jest tylko miejska legenda? Skąd to piękno we włoskiej modzie?
A ja myślę, że jak w każdej historii, no, jakaś część prawdy jest w tym, co powiedziałaś. To znaczy, że nawet jeśli to jest jakaś miejska legenda, to ludzie wyrastają w atmosferze tej miejskiej legendy i to jest dla nich istotne, jakaś część ich tożsamości, bo o tym się opowiada, o tym się mówi, to się też widzi. Ja myślę, że tak jak miałem okazję być w różnych miastach Europy w ciągu ostatnich lat, że elegancja chyba jest w ogóle przymiotem czy czymś charakterystycznym. Straszna szkoda, że tak trzeba o tym powiedzieć, dla starszego pokolenia, tego, które już odchodzi, bo pamiętam przed wielu lat wizytę w Madrycie i byłem tak zaskoczony, kiedy widziałem Hiszpanów w wieku mojego dziadka ubranych tak wspaniale, tak elegancko na ulicach i na placach, że no właśnie, rzecz się dzieje w Hiszpanii. Pora była chyba wtedy jakaś, już było koniec lata, ale jeszcze nie jesień, czyli jakiś wrzesień, październik. Wspaniale wyglądali. I teraz no, myślę, że czas mija i my wiele rzeczy upraszczamy. Nie chce nam się pewnych rzeczy robić, nie chce nam się krawata na przykład zawiązać, nie, koszuli wyprasować. No i to wpływa też na strój. Wracamy do Włoch. Myślę, że jest to na pewno część ich tożsamości, dumy narodowej, część jakiegoś stereotypu, wizerunku, może lepiej.
Czyli wizerunek Włocha to jest raczej ten wizerunek człowieka dobrze ubranego, bez względu na okoliczności, albo przynajmniej ciekawie ubranego, tak?
Ja myślę, że tak, że coś takiego jest. Gdybyśmy zapytali ludzi, z czym im się Włosi kojarzą, to może w tej ankiecie rzeczywiście dużo by powiedziało z ubraniem eleganckim.
Ale ja bym powiedziała, że z uśmiechem, słuchaj, to ma też wpływ?
To w ogóle myślę jest związane
słońce.
Z pogodą. Absolutnie.
Pozdrowienia dla Julii, która tutaj zawsze forsuje tą filozofię słońca.
A uważam, ja się interesuję różnicami międzykulturowymi i tym, jak miejsce, w którym się urodziliśmy, wpływa na to, jak się zachowujemy. I jak postudujemy sobie trochę południe i północ, no to zobaczymy, jak ogromny wpływ na nasze zachowanie ma temperatura, w której się wychowujemy, czy żyjemy. Nie? Północ, zimna, z porami roku sprawiła, że ludzie w przeszłości musieli się zacząć organizować. Stąd ta północ jest zawsze bogatsza. No a na południu, gdzie zima nie była straszna, nie trzeba było się ubierać i ryzykować, że się pośliźnie człowiek gdzieś tam na ulicy, sprawia, że to było, życie było lżejsze. No.
Ale też jak sobie pomyślę o tych, wiesz, pięknych swetrach wełnianych na Islandii, no to jednak można to robić stylowo i można, tak jak w Warszawie, szaruga, ty wstajesz, myślisz sobie, o, znaczy nie ty, ty tak nie masz, ale ja wstaję i dobrze, cokolwiek weźmy.
Natomiast ja tak przygotowując się do naszej rozmowy, też sobie zajrzałem do jednej czy drugiej książki i jest, znalazłem bardzo ciekawy fragment w książce Bernarda Rützla, on jest, zdaje się, Niemcem, na pewno niemieckojęzyczny autor, człowiek, który stworzył taką pomnikową książkę, to każdy ją, kto się interesuje męską elegancją, na pewno w życiu w rękach trzymał. Książka nosi tytuł po prostu Gentleman, Bernard Rützel. Poznałem...
Modny pan.
Tak, poznałem autora właśnie we Florencji na Pitti Uomo. I on w tej książce pisze tak. Włoski garnitur jest też rekwizytem włoskiej tradycji passeggiata. Nieśpieszna przechadzka, podczas której mężczyzna przechwala się przed rywalami swoim autentycznym lub niedoszłym dobrobytem, czemu oczywiście służy jego strój. Pycha i próżność, jakby nie było, gdzieś tam w przeszłości służyły rozwojowi różnych dziedzin. Nie? Przez to, że ktoś chciał dobrze wyglądać, to krawcy mieli co robić.
Kto jest dla ciebie wzorem włoskiego stylu? Mężczyzna albo kobieta?
Książę Karol.
Włoskiego stylu. Mimo wszystko, tak odpowiesz?
Śmieję się zawsze. Jest rzeczywiście paru Włochów, których lubię obserwować, lubię podglądać w mediach społecznościowych, którzy są dla mnie taką inspiracją. Rzeczywiście chyba, gdybym miał wymienić takiego jednego mistrza stylu, no to tak jak pół żartem, znaczy nie, no na serio zupełnie powiedziałem, ale śmiejąc się w kontekście naszego włoskiego tematu. Książę Karol, no genialna postać, dla mnie to długo osobny podcast byśmy mogli nagrać, ale jak chodzi o Włochów, no to na pewno Luca Rubinacci, to jest taki człowiek, syn krawca Mariano Rubinacciego, panowie są z Neapolu i no to jest człowiek barwny, bardzo barwna postać, wielka osobowość. gość też bywa na Pitiuomo, no to jest człowiek ciekawy, można go obserwować i się inspirować. No przede wszystkim kolorami. To jest taka osoba, u której kolory to jest rzecz niesamowita. Franz Mazzetti, to jest w ogóle taka postać, która jest
w tej chwili Wojtek sięga po telefon, żeby pokazać mi, kogo ma na myśli. Szkoda, że państwo tego nie widzą.
Ja myślę, że możemy linki
wspaniały człowiek. Znaczy po prostu piękny człowiek, obiektywnie, poza tym, że jest to przystojny mężczyzna, ale on jest chyba po 70.
Ja myślę, że tak, absolutnie.
Siwa broda, siwy włos, taki dłuższy, niesłychanie elegancki. Ale z taką też nonszalancją, jeszcze o to będę cię pytać.
A to z nonszalancją to ci pokażę za chwilę. Popatrz na to. Lino Jeluzzi, krawiec z Milanu, z Mediolanu. Albazar Milano, tak nazywa się sklep, który prowadzi, czy pracownię. No i to jest postać, która dla mnie jest właśnie wyrazicielem pewnej swobody w stroju. Popatrz na te rozpięte...
Bransoletki on tam ma.
Bransoletki, rozpięte mankiety w koszuli, rozpięta marynarka dwurzędowa, bardzo charakterystyczne wiązanie. Krawata też, ten jego krawat ma zawsze siódemkę z przodu, to jest taki... Tak, znak rozpoznania. Znawczy rzeczywiście.
A to jest jego taka szczęśliwa cyfra, tak?
Czy... Tego nie wiem, ale w krawaty...
Wszystkie krawaty mają siódemkę, czy tylko ten z niedzielę, na niedzielę?
Zdaje się, że te, w których on, które sprzedaje, które można kupić w jego pracowni, tę siódemkę mają i on najczęściej też za tą siódemką jest widziany. Ale to jest taki człowiek, który dla mnie jest właśnie symbolem tej swobody takiej. No i też, co najważniejsze, co najciekawsze, no to jak popatrzymy na niego, przecież to nie jest pan młodzieniaszek, nie? To jest facet, który ma trochę lat. Wielka osobowość. Też ja go spotkałem we Florencji na targach Pitiuomo. To też niezwykłe. Wchodzi na targi, to od razu po prostu jest...
No dobrze, słuchaj, to musisz opowiedzieć. Już ta nazwa padła kilka razy. No. To jest takie wydarzenie, dodam tutaj z kulis, na które Wojtek chyba kilka razy w roku, prawda, jeździsz na to wydarzenie. Przynajmniej dwa razy. I to jest zawsze cały ceremoniał, bo Wojtek się dwa tygodnie pakuje, dwa tygodnie rozpakowuje, jak te wszystkie garnitury, te wszystkie skomplikowane, różne układy ubraniowe zmieścić do tego bagażu, przewieźć. Potem są zdjęcia, wszyscy tam się fotografują. I łączy jednak tych wszystkich ludzi, bo są to i kobiety, i mężczyźni, pewien właśnie styl. Ta nazwa już padła, Pitiuomo. Opowiedz, co to jest za impreza?
Pitiuomo to są po prostu targi producentów i odzieży klasycznej męskiej elegancji i dodatków wszelakich. Więc na tych targach, tak jak na każdej innej imprezie tego typu, wystawiają się producenci różnych tych rzeczy, które potem można kupić w sklepie. I z tego co wiem, to w ogóle początek tych targów, które teraz odbywa się 100 któraś edycja, naprawdę? Około 110 chyba, tak, dwa razy w roku, więc powiedzmy, że ta impreza ma około ponad 50 lat tradycji.
A ty od kiedy jeździsz?
Ja powiem, zdaje się 5 razy, czyli to jest prawie 3 lata. I teraz zaczyna się ta impreza, no właśnie powiedzmy tam te około 50 lat temu i zdaje się, że pomysł był taki, żeby zainteresować świat tym, co produkują włoscy rzemieślnicy. I żeby to później w takich multibrandowych, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, sklepach w świecie można było znaleźć. Te produkty, które tam ludzie ze świata, z branży zobaczą we Florencji, na Pitiuomo, zamówią, ci rzemieślnicy wyprodukują, wyślą i będzie się biznes toczyć. I zdaje się, że tuż po roku 2000, czy gdzieś w okolicach tego roku, jakiś bloger, który się zajmował właśnie tą męską, klasyczną elegancją, przyjechał na Pitiuomo, zrobił z tego materiał, opisał to i niektórzy mówią, że to był początek takiego influencerskiego zainteresowania tym wydarzeniem.
I teraz jedziecie jak na festiwal Woodstock po prostu wszyscy.
Niemalże. Przy czym to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony stoją te kolorowe papugi, prawda, czy influencerzy, którzy przyjeżdżają zrobić sobie zdjęcia, pokazać te stroje. No, wiele osób jedzie tam, ponieważ współpracuje z różnymi markami, tak jak ja na przykład.
No i ty szyjesz sobie garnitury specjalnie na te okazje właśnie, prawda?
Tak jest. I pokazujemy później te rzeczy po to. No, w przypadku współprac z markami na przykład jest tak, że taka marka chce zobaczyć na przykład, jak ten garnitur wyjdzie w praniu, nie? Jak będzie wyglądać, jak ludzie będą na niego reagować. No i nieraz to, co zostanie uszyte, co sobie tam każdy z nas, który tam wyjeżdża, przyjeżdża, wymyśli, nieraz potem zostaje wprowadzony do kolekcji na przykład.
Bo nie? Wy tam macie właśnie siedzieć w tych garniturach, tak? Stać, przechadzać.
Stać, właśnie przechadzać, no to jest ta passeggiata, jak tutaj powiedzieliśmy.
Z płaszczem zawieszonym nonszalancko na ramieniu.
Jest taki Forteca da Basso, nazywa się to miejsce, w którym się to odbywa. Tam jest taki wielki plac i pod taką ścianą są takie barierki, ludzie tam siedzą, opierają się o to, ale atmosfera jest rzeczywiście niezwykła i fantastyczna, bo...
Na twoim Instagramie mnóstwo zdjęć z tego wydarzenia. Tak. Zapraszamy.
Staram się dodawać. Co więcej, jak już się jedzie trzeci raz, czwarty raz, no to człowiek rzeczywiście spotyka tam starych znajomych, a poza tym jak na każdym tego typu wydarzeniu atmosfera jest wspaniała, no bo gromadzi tych ludzi, których nie trzeba do tego przekonywać. Oni wszyscy wiedzą, że to jest rzecz, która ich interesuje, która jest ciekawa i ważna. Nie? Więc toczą się różne dyskusje, już takie bardzo szczegółowe na temat pewnych rozwiązań, na które się ktoś zdecydował. Jaka szerokość klap, jak wykonane z czego są, nie wiem, guziki, czy manszety są w spodniach, czy nie.
Co, przepraszam?
Manszety, czyli te zakładki. Ja mam dzisiaj spodnie bez zakładek, ale można te spodnie podwinąć, prawda? I wtedy jest manszet. No więc co najciekawsze jeszcze, jeśli chodzi o Pitiomo, to rzeczywiście jest ta cała grupa influencerów, która przyjeżdża tam to w jakichś tam celach, powiedzmy, profesjonalnych, chociażby po to, żeby zrobić jakiś materiał, czy zdjęciowy, czy filmowy i potem to opublikować w swoich mediach społecznościowych. Ale przyjeżdża też cała grupa profesjonalistów, ludzi z branży, którzy przyjeżdżają zobaczyć.
Praktyków mody, tak?
Na pewno. Dziennikarze też są, zawsze w media o tym informują.
A takich, wiesz, podpatrywaczy, co ukraść do Polski, do Francji, do Niemiec?
Oczywiście, że są. Przy czym nie wiem, czy to tacy ludzie z branży, agenci, którzy chcieliby czymś się zainteresować i coś potem skopiować, to raczej znajdą bez problemu w internecie, na Instagramie, wpisując hashtag Pitiomo z numerem tej danej edycji i łatwo odszukają te wszystkie zdjęcia, które przecież wszyscy publikują. Więcej jest osób, które przychodzą po prostu z aparatami, żeby sfotografować coś ciekawego. Po prostu pasjonatów tego wydarzenia. Natomiast jest też bardzo duża grupa profesjonalistów, którzy przyjeżdżają tam w celach zawodowych i co ciekawe, oni są też wspaniale ubrani. Oni nie przyjeżdżają ubrani po to, żeby się w tych ubraniach pokazać. Oni przyjeżdżają załatwić interesy, ale ten strój, to widać, jest część po prostu ich codzienności.
I tutaj moje pytanie, bo rzeczywiście wpisując ten hashtag, czy patrząc na te twoje zdjęcia z Florencji, widać, że wy wszyscy jesteście, oczywiście każdy inaczej, różnie, ale jednak tacy sami. O co to chodzi? I czy ta moda, czy ten styl się jakoś nazywa? Że to nie jest, wiesz, modny pan z Warszawy czy z Łodzi, tylko to jest modny pan z Florencji.
Ale ja w ogóle uważam, że ta idea bycia takim samym i tej tożsamości, którą się wyraża w stroju, jest jedną z najważniejszych idei, która stoi za dress code'em, czyli za dopasowaniem stroju do okazji, bo dress code w przeciwieństwie do stylizacji nie zajmuje się tym, żeby wyglądać oryginalnie przede wszystkim, tylko zajmuje się tym, żeby dopasować strój do okazji miejsca, w którym jesteśmy. Uważam, że to jest idea, o której my dzisiaj zapominamy, bo chcemy być wybujale oryginalni, chcemy podkreślać nasz indywidualizm, a ja z kolei, jako człowiek, który się wychował na wsi, na Śląsku, bardzo lubię ideę wspólnotowości i strój podkreśla i potrafi wspólnotę budować. I teraz jak Państwo sobie pomyślą o fotografiach czy obrazach, które Państwo znają, na przykład sprzed 100 lat, z okresu dwudziestolecia międzywojennego, z jakiejś tam Bali na przykład, i popatrzą Państwo na mężczyzn, zresztą oni wszyscy wyglądają tak samo, jak pingwiny. Mają jakieś fraki, prawda, z białymi kamizelkami, z białymi muszkami, albo smokingi z czarną muszką. I teraz, no czemu, prawda? No, ja się myślę, czy oni wtedy nie byli indywidualistami? Czy każdy się z nich nie czuł jakoś oryginalnie? Oczywiście, że się czuł. Ale wiedzieli, że gdyby nie schowali tej swojej oryginalności, czy tej indywidualności, indywidualizmu tego swojego w takim towarzystwie, to każdy z nich by to towarzystwo i tę okazję rozsadził własną osobowością. Ja myślę, że dla nas to jest ogromne wyzwanie dzisiaj, żeby czasem umieć schować własne ego na rzecz tego, żeby się odnaleźć w większej grupie, w większej wspólnocie.
No to,
i
co,
strój temu służy.
To, co różni nas od dwudziestolecia międzywojennego, to też staranność na ich korzyść.
Ja myślę, że tak. Że oczywiście ta staranność mogła wynikać i z wychowania po prostu, bo tego uczono ludzi. No i po prostu może po obyczaje były takie, że łatwiej o tę staranność było, bo jak się szło do krawca zamówić, nie wiem, garnitur, no to on go szył według pewnych prawideł, które może były bardziej oczywiste niż dziś, więc wypadało to na korzyść staranności. Ale tak, zgadzam się z tym, co powiedziałeś.
Jakie są elementy charakterystyczne tego włoskiego stylu ubierania się, jeśli mógłbyś się na kilku skupić? Jeśli skupisz się na modzie męskiej, to bardzo proszę. Nie będę mieć tego za złe.
Ja myślę,
chociaż uważam, że kobiety, jeśli chodzi o elegancję, są jednak mocno niedocenione i jakby niedopieszczone w tym względzie, bo... I to jest taki paradoks, bo się wydaje, że cała moda jest dla kobiet. Otóż jeśli chodzi o taką klasykę, o elegancję, o dress code, to właśnie nie. Ale dobrze, wracamy do Włoch i do takich znaków rozpoznawczych.
No, ja myślę, że zawsze dobrze o czymś opowiadać w kontekście czegoś. I tutaj jak chcielibyśmy opowiedzieć o takiej włoskiej, klasycznej, męskiej elegancji, to dobrze by było się odnieść do czegoś, na przykład do angielskiego krawiectwa. I gdybyśmy mieli na przykład spojrzeć na garnitur z Anglii, na garnitur ze Włoch, no to jakie różnice byśmy zauważyli? To znowu pewne uproszczenie będzie. Garnitur angielski jest garniturem, który pochodzi od munduru wojskowego, więc jest troszkę taką zbroją, ma taką sztywną architekturę. To garnitur tworzy człowieka. On wyraża też pewien dystans pomiędzy mną a światem, pomiędzy mną a otoczeniem. On jest poprawny, doskonały, on jest comme il faut, czyli tak jak powinno być. Tymczasem we Włoszech ta marynarka, ona oczywiście będzie miała doskonałe proporcje, będzie świetnie zrobiona pod kątem rzemiosła, będzie miała nienaganny fason, ale będzie na przykład lżejsza, mniej wypełnienia w ramionach będzie miała. Tutaj marynarka z przodu na tych połach pod materiałem tym, który widzimy na zewnątrz, ma płótno, które nadaje kształt i trzyma fason tego wszystkiego, więc tego wypełnienia w tych włoskich marynarkach będzie generalnie...
Słychać trochę, że siedzimy niestety nie w Rzymie, a w Warszawie, w centrum, ale dobrze, wyobrażamy sobie, że jesteśmy w Rzymie.
W Anglii marynarka i strój generalnie będą wyrażały przynależność do klasy społecznej odpowiedniej, to znaczy po stroju poznajemy, z jakiej kto jest klasy, więc ona raczej będzie wyrażała mniej, czy ten strój będzie wyrażał mniej indywidualizmu, a bardziej będzie podkreślał, że właśnie jestem ubrany zgodnie z zasadami. Jak Państwo już wiedzą, no jestem z jakiegoś tam powodu też bliższa idea tego ubioru zgodnego z zasadami. Włosi z kolei w tym swoim stroju może będą bardziej krzyczeć o tym indywidualizmie. Ten Włoch będzie chciał pokazać, że on jest pewny siebie. Jest elegancki, nie? Ale ta elegancja jest wyszukana, wyrafinowana. No a przez to też czasem bywa ekstrawagancka, nie? Z tymi na przykład bransoletkami, które przed chwilą u Lino widzieliśmy. Znowu, jakbyśmy popatrzyli na ten angielski garnitur, no to on będzie raczej utrzymany w ciemniejszych kolorach, szarości, granaty, zielenie i brązy na wsi na przykład. A we Włoszech mamy kolorowe papugi. No to jak się popatrzy na zdjęcia z Pittiuomo, to tam rzeczywiście jest jak tęcza po prostu ożywiona. Choć oczywiście też Włosi w tych sytuacjach zawodowych pewno wybiorą czy postawią na te stonowane barwy. Znowu Anglia, ze względu na pogodę, o której mówiliśmy, te tkaniny może będą cięższe, grubsze, o większej gramaturze, tweedy zimą. Włochy ze względu na słońce lżejsze, domieszki jedwabne, wabiu, moheru do wełny, len latem. Włosi też słyną z takich z garniturów wykonanych z tkaniny, która się nazywa solaro. To jest taki specjalnie tkany materiał, który mieni się w słońcu, dlatego że materiał się składa z wątku i osnowy, prawda? I teraz wątek, czyli ta jedna nitka jest czerwony, a osnowa w innym kolorze, na przykład brązowa albo piaskowa. I proszę wpisać w Google marynarka czy garnitur solaro. Jak chodzi się w słońcu w takim materiale, on się pięknie mieni. Ja w tym roku właśnie na Pittiuomo miałem garnitur solaro. I co ciekawe, bardzo ciekawego materiału, bo to nie była jodełka, czyli tak jak choinka, prawda, ma takie skośne, jakieś sierżanty, powiedzmy, widać, na takie paski z sierżantów zrobione widać na tym stroju, tylko gładki materiał, ale właśnie znowu z tej czerwonej, brązowej nitki. Ten garnitur wyglądał jak ściany domów w Toskanii. Taki brąz, ale płonący po prostu. I tak sobie myślałem, to może taki materiał, który nawet by się dało nosić przez cały rok, ale sobie pomyślałem, on tak płonie, że jakbym wyszedł jesienią z niego, to ktoś by mógł z gaśnicą do mnie podbiec na ulicy po prostu i mnie oblać tą pianą, bo by pomyślał, że się za chwilę tutaj podpalę. Niesamowita.
Tylko Włosi mogli wymyślić, naprawdę.
A właśnie chyba zdaje się wymyślił to ktoś inny. Nie chcę teraz kłamać to, ale Włosi się w tym odnaleźli. Absolutnie. Anglia ma, myślę, możemy powiedzieć jedno takie centrum krawieckie, to jest ulica Savile Row w Londynie. Tymczasem, jeśli chodzi o Włochy, to tych centrów krawieckich jest parę, bo jest Mediolan, północ, i tu tak, tu jest biznes, tu nie ma żartów, te ramiona w tych marmarkach też będą takie mocniejsze, bardziej formalne będą te propozycje krawców być może, elegancki styl, niektórzy właśnie, we Włoszech mówią, że to może bliżej temu do brytyjskiego krawiectwa. I teraz zmierzamy na południe od Mediolanu. Florencja, Rzym, z jakimiś tam charakterystycznymi dla siebie cechami, no i Neapol, w końcu, o którym troszkę sobie powiedzieliśmy. Podsumowując jak troszkę te włoskie, angielskie krawiectwo, ja myślę, że no, krawiectwo angielskie jest też takim garniturem dla ludzi pracy, a włoskie dla ludzi, którzy się, nie wiem, cieszą życiem, może nie pracują. Takie nieperfekcyjnie perfekcyjne, ktoś powiedział. To nas trochę do tej sprecatury prowadzi, o którą pytałeś.
Tak, no to tu Julia kazała oczywiście zapytać o to, czym ona jest, sprecatura, włoska nonszalancja i czy można się jej nauczyć?
Oczywiście, że się można nauczyć, ja powiem jak. Otóż Łukasz Górnicki, Polak, w XVI wieku, nie wiem, czy to w Dworzaninie Polskim chyba, czy w jakimś innym tekście, ale przetłumaczył włoskie słowo sprecatura jako, uwaga, nizaćmienie. Sprecatura, czyli nizaćmienie. Nizaćmienie, czyli mieć za nic coś.
I teraz nizaćmienie.
Nizaćmienie. I teraz sprecatura, czyli mam za nic, co? Zasady. Ale żebym ja mógł mieć za nic zasady, to ja najpierw muszę mieć zasady. Więc można się nauczyć sprecatury poprzez to, że się uczymy zasad. Bez znajomości zasad, no to co to jest za sprecatura? Jak ja nie wiem, co ja łamię i co ja w ogóle robię, to ja jestem błądzącym we mgle. A jeśli ja poznam zasady dress code'u, czyli najpierw pojadę mentalnie do tej Anglii, nauczę się tego wszystkiego, zobaczę, jak ten garnitur jest skonstruowany i tak dalej, zrozumiem jego historię. I teraz wyobrażę sobie dalej, że ja w tym ciężkim angielskim garniturze jadę do Włoch, do tego włoskiego słońca i teraz zaczynam rozumieć, co tam się musi zmienić w tym garniturze, nie? No to ja zaczynam to wszystko bardziej rozumieć i tutaj mogę robić pewne wyjątki, uciekać z tej ścieżki w bok, wędrować w jakieś zakamarki, zakątki i tak dalej.
Kiedy myślę sobie o włoskiej modzie, to z jednej strony przychodzi mi do głowy ta wielka moda znana na całym świecie, Versace, wielkie domy mody, a z drugiej strony krawiectwo, również to wielkie krawiectwo, ale też krawiec po prostu, ten czarnoksiężnik, wiesz, w mieście, w miasteczku, do którego się chodzi po to, żeby wyglądać jak z bajki. Jaka jest filozofia za tym włoskim krawiectwem? Dlaczego krawiectwo dla Włochów jest tak ważne?
Ja myślę, że a może inaczej, odpowiedź, która przychodzi mi do głowy, jest chyba odpowiedzią wybiegającą poza granice Włoch, jest bardziej uniwersalną, to znaczy chyba chce się chodzić do krawca, żeby w dyskretny sposób zaakcentować ten indywidualizm, nie? Że jednak jest tak, że jeśli my idziemy
Ale Włosi krzyczą o tym.
No to mogą już, bo używają na przykład materiałów w odpowiednim kolorze, bo się decydują na jakieś niesztampowe rozwiązanie, na przykład w tej marynarce. Albo właśnie odwołują się do tej sprecatury, czyli nie wiem, jest marynarka urzędowa, którą co do zasady wiemy, że trzeba zapiąć, a oni ją noszą otwartą na przykład, nie? Czy rozpinają te mankiety koszuli i wywijają je na przykład na rękawy marynarki. Ale myślę, że to pójście do krawca to jest taki, to jest rzeczywiście takie dyskretne podkreślenie własnego indywidualizmu, bo ja dzisiaj w sklepach rzeczywiście można kupić bardzo ciekawe i fajnej, dobrej jakości rzeczy. Jeśli człowiek szczęśliwie jeszcze ma postawę, figurę taką wymiarową, no to sobie idzie do sklepu, ściąga coś z półki i to pasuje. Natomiast jeśli szukamy czegoś wyjątkowego i z tego powodu potrzebujemy rzeczywiście pomocy rzemieślnika, to ten krawiec może pomóc spełnić te te marzenia i te potrzeby takie.
Czyli sztuka jakby ubioru takiego codziennego to również sztuka we Włoszech, tak? Moglibyśmy tak powiedzieć?
Ja myślę, że tak. Jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy, że znowu a propos tego indywidualizmu. Ja sam jestem indywidualistą, lubię ten indywidualizm pokazywać. Natomiast przychodzi mi taki do głowy fragment książki. Mateusz Borkowski zrobił kiedyś wywiad rzekę z Michałem Zdanieckim i zapytał go już na końcu tej książki, jak rozumiesz operę. I Michał Zdaniecki mówi mniej więcej tak, to jest taka złota klatka pokory, w której ja muszę zrozumieć swoje ograniczenia. Ja mam ogromną wyobraźnię i gdybym ja nie narzucił sobie pewnych ram, pewnych ograniczeń, to ta moja wyobraźnia rozsadziłaby ten świat na drobne kawałki i on by już dłużej nie był operą. I tak samo znowu wracam do tego indywidualizmu. Każdy z nas musi znaleźć umiejętność i sposób na to, jak to podkreślić, jak to wyrazić. No, to rozumiem, że to jest dla nas wszystkich ważna rzecz. Ale jednocześnie trzeba pamiętać, żeby nie rozsadzić tego świata, w którym my żyjemy, nie? Więc jeśli są takie sytuacje, w których musimy się zmieścić w pewnych ramach, na przykład nie wiem, jak do pracy chodzimy, jak występujemy w jakichś okolicznościach formalnych, no to wtedy trzeba na to bezpieczne rozwiązanie postawić. I krawiec, myślę, w tym też pomaga.
Podprowadziłeś pięknie moje ostatnie pytanie dotyczące tego, czy zajmowanie się tym, czym ty się zajmujesz w życiu, modą, pięknym mówieniem, etykietą, czy zajmowanie się tym w dzisiejszych czasach trudnych, gdzie wydawałoby się, mamy zupełnie inne problemy ważniejsze, ma sens. I po co warto się skupić trochę na modzie w obrębie swojej szafy, w obrębie staranności, w obrębie pewnych zasad? Dlaczego warto je znać?
Ja bym powiedział tak, w trudnych czasach, czy w ogóle w każdych czasach modą nie ma sensu się zajmować, bo ta moda przemija. Natomiast jest...
Dziękuję, gościem dzisiejszego podcastu.
Natomiast jest sens zajmować się zasadami dress code'u, zasadami
sakwarii. Jest sens zajmować się pięknem.
Absolutnie, bo to nam daje pewien fundament, pewną podstawę, a przede wszystkim to nam daje zrozumienie. Tak jak powiedzieliśmy, nie ma sprecatury bez znajomości zasad, nie ma własnej osobowości czy indywidualizmu bez przyjęcia do siebie pewnej, nie wiem, wiedzy, doświadczeń i tak dalej, które nas kształtują, przemyślenia tego wszystkiego. Co więcej, ja uważam, że znajomość dress code'u jest świetnym sposobem na trudne czasy, na ciężkie czasy, bo ona daje proste przepisy na to, jak wyglądać. I teraz, już mówiąc bardzo dosłownie, jeśli my konstruujemy, nie wiem, naszą szafę w zgodzie z zasadami savoir vivre, to nagle się okazuje, że te ubrania mogą nam służyć w różnych okazjach długo, że ja mogę mieć jeden garnitur, w którym chodzę na podobnego rodzaju wydarzenia. Absolutnie tak. Więc znowu to jest rozwiązanie na trudne czasy. No to jest jak przepis na jakieś proste potrawy, w przeciwieństwie do, nie wiem, konceptów na ceviche, udka w tajskiej glazurze albo jakąś paelę z owocami morza. No to w trudnych czasach trudniej to robić, nie? I tak sobie myślę, że no, żeby nie zwariować, to rzeczywiście, albo inaczej, zasady pomagają nie zwariować w tym świecie i nie stawiać mody na pierwszym miejscu, bo to nie jest miejsce dla tej rzeczy. Klasyka pozwala się długo nosić. Jak ja wiem, co mam ubrać, no to się nie zastanawiam nad tym. To jest też pewna ekonomia. I tak sobie myślę jeszcze, bo bym powiedział jedną rzecz do tego poprzedniego pytania, bo ty tam pytałaś o Włochów, czy tam jest, dla nich to jest taka codzienna moda. Mam takie wspomnienie z Florencji, to chyba było kiedy po raz pierwszy brałem udział w Pitti Uomo. Szedłem sobie gdzieś tam wieczorem po mieście, już po tym dniu targowym i w centrum Piazza della Signora, tam gdzie jest Palazzo Vecchio, gdzie Hannibal Lecter z okna wyrzucił inspektora Paciego, zdaje się. Przechodziłem w tych okolicach i tam są sklepy jakichś dużych marek, już nie pamiętam, o który dokładnie nie chodziło, ale na całej tej ulicy, w zasadzie w każdym niemal sklepie, odbywały się jakieś wydarzenia, bo było widać, że coś się tam dzieje. Przed sklepami stali ludzie z kieliszkiem wina. I co ciekawe, bardzo często to byli ludzie, którzy mieli po 50, 60, 70 lat. Oni w tych sklepach typu Chanel, Valentino i tak dalej byli ubrani, panowie na przykład, to mnie uderzyło, w ciemne garnitury, białe koszule i krawaty. I teraz ja pomyślałem sobie, jaka to jest różnica pomiędzy takimi Włochami a Polską, prawda? Bo jak się popatrzy na zdjęcia z takiej imprezy w Polsce, no to jest po prostu różnorodnie, kolorowo, każdy, kto przychodzi, to nie wiadomo z jakiejś galaktyki i tak dalej, nie? A tam nagle przychodzą ludzie, przecież do sklepu, który też ma podkreślić indywidualizm, jakość i tak dalej, i oni są ubrani w tak klasyczny sposób, że ja sobie myślę, co za tym stoi właśnie, nie? Dlaczego oni tak robią? No właśnie może to, nie? Że się wychowali w takim kraju, że doceniają harmonię tego, proporcje, jakość.
Właśnie no i że 50 to nowe 20.
No więc właśnie.
No Włochy się pięknie starzeją, chyba to mówię o kraju w ogóle, prawda? Nie tylko we włoskim sezonie podkreślamy i namawiamy, żyjmy pięknie, ale we włoskim jakoś tak szczególnie dzisiaj do tego naszego namawiania, żyjmy pięknie, żyjmy słonecznie i pogodnie, namawiał również Wojciech Wocław. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Wojtka obejrzeć sobie można z różnych stron i ze strony etykiety, i ze strony mody w jego mediach społecznościowych. Dzięki wielkie.
Bardzo dziękuję.